Pierwszy list Piotra, a właściwie z tym pierwszym listem Piotra doszliśmy... Zostaw to, Basiu, przeżyjemy. Jedne żaluzje zaczęliśmy montować, są zresztą do poprawy, są źle zrobione, więc tamte pójdą na drugi rzut, ale dopiero jak pierwsze poprawią. Pierwszy list Piotra składa się w naszej Biblii z pięciu rozdziałów, które, jak wiemy, jest to podział późniejszy, znacznie późniejszy, o ponad 1000 lat, bo list po prostu był napisany w układzie ciągłym. List został napisany do wierzących, którzy znajdowali się w dość złożonej sytuacji. Do wierzących, którzy znajdowali się na progu prześladowań i znajdowali się pod uciskiem. I żeby tak dokładnie sobie też to uzmysłowić, to list Piotra, jeśli przyjmiemy ewangeliczną datację, czyli określenie, kiedy został napisany, to musimy ją przyjąć za czasów życia Piotra, że został napisany, jeśli jest to list Piotra. Wydaje się to takie oczywiste, ale nie jest tak oczywiste dla bardzo wielu współcześnie piszących biblistów, którzy praktycznie z miejsc biblijnych, nie wiem, czy jedna księga jest przyznana, że jest napisana przez tradycyjnego autora. Ale problem z prześladowaniem jest bardzo blisko związany z datowaniem księgi. Dlatego, że pierwsze prześladowanie takie ogólne jest znacznie, znacznie późniejsze. To dopiero lata 90. I gdybyśmy przyjęli, że takie ogólne prześladowanie jest tym ogniem, który pali wierzących, wówczas musielibyśmy przesunąć ten czas na lata 90. Ale jeżeli przyjmiemy, a ja przyjmuję, że ten list rzeczywiście napisał uczeń Jezusa, Piotr, oczywiście napisał, jak w wersecie 12 5 rozdziału jest określone, przez Sylwana, czyli on dyktował. Można to przypominać coś w tym rodzaju jak zanikająca rzecz, ale były takie biura pisania podań. Przychodzisz do takiej pani czy pana ze sprawą, której nie umiesz ładnie wyrazić tak, żeby w sądzie czy w jakimś miejscu, w urzędzie, to zabrzmiało tak, że jak powinno zabrzmieć. I ta osoba twoją sprawę, że ci sąsiad miedzę podorał, czy tam wrzucił ci coś na twoje podwórko, ubiera pięknie w taki język, który jest dobrze zrozumiały gdzieś tam. I w pewnym sensie możemy to też tak rozumieć, że słowa rybaka, człowieka raczej prostego, zostały piękniej ubrane przez kogoś, kto na słowach się dobrze znał. Sylwan to jest ten sam Sylas. To jest to samo imię. To takie jak oboczności naszych imion. Pisze się Aleksander, a mówi się Olek. I to jest tego rodzaju rzecz. Sylwan, Sylas. To jest znany współpracownik Pawła. Jest to kolejny dowód na to, że ten list jest wczesny, że jest autorstwa apostoła Piotra. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że prześladowania, które tutaj są we wszystkich wcześniejszych rozdziałach opisane, nie są prześladowaniami ze strony późniejszej prześladowczej władzy rzymskiej. Dlatego, że pierwsze prześladowanie chrześcijan przez Rzymian jest dopiero w 64 roku, kiedy szalony cesarz w swoim szaleństwie każe spalić swoją stolicę, aby wybudować na niej nową. I wówczas rzuca podejrzenia na chrześcijan i tylko w Rzymie rozpoczyna się prześladowanie. Prześladowanie, które jest związane tylko z jednym miejscem. A więc o jakich prześladowaniach tutaj czytamy? Kiedy myślałem o tym, przypomniały mi się wszystkie wydarzenia z dziejów apostolskich. Że gdziekolwiek Ewangelia była głoszona, zaczynało się od synagogi, ale bardzo szybko trzeba było gdzieś indziej się zbierać. Dlatego, że prześladowcami byli ci, którzy nie uwierzyli w Jezusa. Ci, którzy pochodzili z narodu Jezusa i w Jego nie uwierzyli. Jeżeli przyjmiemy w takim razie, że ten list został napisany za życie apostoła Piotra, to musimy przyjąć, że prześladowcami nie jest państwo rzymskie, tylko ci, którzy powinni powiedzieć Alleluja, Mesjasz przyszedł, a jednak nie powiedzieli. I to oni byli powodem rozlicznych prześladowań, trosk i kłopotów, które spotykały chrześcijan. Czasami było to rękami pogan, tak jak było to w miastach greckich, gdzie apostoł Paweł głosił, że podburzyli tłum, że coś się takiego działo. Ale wróćmy już do tekstu 5 rozdziału, od 6 wersetu czytamy ostatni fragment. Ukoście się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokół jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że to samo cierpienie jest udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Jemu jest moc na wieki wieków. Amen. Przez Sylwana, wiernego wam, jak mniemam, brata napisałem krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w niej trwajcie. Pozdrawia was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany i Marek, syn mój. Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzyście w Chrystusie. W ten sposób kończy się list pierwszy Piotra. Zacznę od 13 wersetu. Tradycyjnie mówi się, że ten list został napisany w Rzymie. I kiedy zastanawiałem się nad tym, że nawet ten tekst, który tutaj jest napisany, 99% biblistów czyta jako kod, bo przecież Piotr był w Rzymie. Nie ma na to dowodu, ale wszyscy tak mówią. I nie mógł skąd inąd napisać. I tak się zastanawiam, co dla nas powinno być ważniejszym kryterium. Bo to jest też taki probierz. Czy to, co jest napisane w tekście listu, czy to, co mówi tradycja. I to jest trudne. No bo w tekście listu jest napisane wyraźnie w Babilonie. Dalej. Twierdzą, że bibliści, że Marek to nie jest synem Piotra. Skąd się to wzięło? Bo były takie czasy, gdzie małżeństwo było w niskim poważaniu. I uważano, że Piotr, chociaż z żoną podróżował, przecież napisano, że i Kefas zabiera żonę, to pisze w liście którymś, nie pamiętam, do Koryntian chyba, apostoł Paweł, że absolutnie nie mógł mieć dzieci, bo oni byli białym małżeństwem. A tu Piotr po prostu mówi, i syn mój. Czemu mamy zaufać? To jest probierz. Czy tradycji, czy temu, co wyraźnie tekst mówi? Jeżeli tekst wyraźnie mówi, że Marek jest synem Piotra, no to powinniśmy, moim zdaniem, po prostu tak to rozumieć. Niektórzy potem mówią, ale to taki syn duchowy i tak dalej. Być może, ja nie przeczę. Być może, że to jest ten Marek, który jest autorem Ewangelii, ale kiedy czytasz na pierwszej warstwie, tak jak tekst mówi, to raczej należałoby przyjąć pierwsze znaczenie jako te, które wynika wyraźnie z tekstu. Taka jest zasada ewangelicznego rozumienia tekstu. Tekst mówi to, co mówi. Chyba że jest powiedziane, że jest to przypowieść, a więc czytamy ją jako przypowieść. To jest takie ograniczenie, bo bardzo wiele rzeczy, jak z tego chociażby wynika z tekstu biblijnego rozumie się inaczej, dlatego że po prostu tak tradycja mówi. Nie ma powodu w tym czasie jeszcze, żeby kamuflować, gdzie jest Piotr, pod mówieniem, że Babilon. Owszem, w objawieniu taka wersja się pojawia. Upadł Babilon, upadek wielki. Ale objawienie jest księgą pisaną serią obrazów, takich ukrytych rzeczy, tak jak się już mówi, że to jest objawienie. Ale list jest oczywisty. Jeżeli więc bierzemy pierwszy werset tak, jak jest napisany, zobaczcie, co jest napisane. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych, i tu wymienione gdzie? Po Poncie, Galacji, Kapadacji, Azji i Bityni. Konkretnie miejsca. Jeżeli nie ukrywa się adresatów, to i nie ukrywa się nadawcy. Ale wracając do biblijnego przesłania tego listu. Zaczyna się to od 6 wersetu, w którym apostoł Piotr po wszystkich wcześniejszych poleceniach daje takie polecenie tym, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach. Ukuszcie się pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Jak pamiętacie, w poprzednim wersecie, poprzednim razem czytaliśmy o uległości, o przyobleczeniu się, o opatuleniu się wręcz, bo tam jest takie określenie, we wzajemną pokorę, pokorę, która oznacza uniżenie. Także i tutaj jest dokładnie to samo słowo, które jest w 5 wersecie, pokora. Chociaż używa się ukuszcie, to jest forma. Ja sobie to wyobraziłem w taki specyficzny sposób. Kiedyś dawno, dawno temu, kiedy jeszcze mieszkałem z moimi rodzicami na wsi, kiedy było niebezpieczeństwo, kiedy kwoka była z kurczakami i było niebezpieczeństwo, ona wydawała jakiś dźwięk, a kurczaki schylały się i chowały się jej pod skrzydła. Nie robiły jakiegoś na niebezpieczeństwo, to tak robił pewien mały kot na dużego psa i tak już zostało. Ale one ukorzyły się pod skrzydła swojej opiekunki. I tutaj jest chyba ten sam obraz. Kiedy jest niebezpieczeństwo, zaleca natchniony autor, żeby schować się pod mocną ręką Boga, żeby zdać się na Boga. I oznacza to, że w pewnym okresie i w pewnych sytuacjach lepiej się zgiąć, lepiej się schować, niż być fajterem takim. I dalej po przecinku pokazuje, że to zdanie ma tryb warunkowy. Że to ukorzenie się, schowanie się prowadzi do wywyższenia, ale nie wtedy, kiedy my o tym myślimy, tylko tam jest napisane czasu swego. W oryginale jest tam użyta taka szczegółowa forma słowa na określenie czas, bo w Grece są dwa słowa. Jedno oznacza czas, czyli przebieg zdarzeń, a drugie słowo oznacza stosowna chwila. To słowo oznacza, w Grece się mówi kairos, taka okazja, taka chwila, która się nie powtórzy. I tutaj to wywyższenie przyjdzie w Bożym czasie, kiedy Bóg będzie uzna, że to jest stosowna chwila. Nie wtedy, kiedy my uznamy, nie wtedy, kiedy my powiemy, no dosyć już tych prześladowań, teraz to jest czas, aby nasze było na wierzchu. I w tym duchu idą następne wersety. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bracia i siostry, czy to nie jest jedna z trudniejszych rzeczy do wykonania? Czy my wszyscy się nie troszczymy i nie martwimy? A co ze mną będzie? A co będzie za rok? A co będzie za 5? Otwierasz internet, a tam podają, że z OFE do ZUS-u przenoszą albo odwrotnie, a że to nie wpłynie na twoją emeryturę, bo i tak będzie bardzo niska. I ja mówię o swoich troskach, o swoim myśleniu czasami, w którym się łapię, co będzie, jak będę miał 65 lat, a nie daj Boże dożyć 70. A kto się zatroszczy o moją żonę? Chwała Bogu, dzieci już są samodzielne. I w ten sposób, ja mówię to teraz do siebie, czytam do siebie to zdanie. Wszelką troskę złóżcie swoją. Złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. To jest wielkie przesłanie naszego Boga, że On się o nas troszczy. To tak trudno nam, współczesnym ludziom, jakoś przyjąć. Że On się o mnie troszczy. Że On mnie nie zostawi. Ja mógłbym w tej chwili poświęcić czas do północy, opowiadając, jak On w moim życiu cudownie zaopatrywał nas. Jak wyciągał nas, moją rodzinę, ze wszystkich moich głupot. Z tego, jak podjąłem nieraz złe decyzje dotyczące spraw zawodowych. Jak okazało się, że nie mam pracy, albo ta firma, którą założyłem, pada raz, drugi czy trzeci. Jak On nas cudownie zachował. Że nigdy tak naprawdę nie cierpieliśmy głodu. Że wtedy, kiedy nie mieliśmy ani złotówki na święta, w Wigilię pojawiły się pieniądze i nie mieliśmy co prawda na prezenty, ale na stole było nakryte wszystkim, co trzeba. Żadnego przepraszam, nadmiaru. Ale On się zatroszczył. Jak się zatroszczył o nas, kiedy rozbiłem Sylwestra samochód, a jeździłem na taksówce. I nie było nawet za co naprawić. Dało się naprawić. Jak kiedy przyszło nam pojechać na zachód, jak zatroszczył się o to, żeby człowiek, który nie zna słowa po angielsku, otrzymał pracę, w której mówienie po angielsku było ważne i bym po prostu zaczął mówić w tym języku. Nie to, żebym się nauczył. Ja zacząłem po prostu mówić. I Bóg nas wyprowadził. Jak wiele rodzin znaleźliśmy się w sytuacji, że mieliśmy kredyt balcerowiczowski. Ten taki straszny, gdzie nawet były miesiące, gdzie było i jeden miesiąc chyba 70%. Ta najgorsza inflacja. Mój brat rok wcześniej wziął kredyt 5 milionów i spłacił go z jednej wypłaty, ode mnie coś pożyczył. Ja rok później wziąłem 50 milionów. I w ciągu 3 lat, jeżdżąc do Niemiec, spłaciłem 360 milionów. Bo tak to było. Ale czy Bóg nie dał możliwości? Ja mówię teraz do siebie. Przypominam też sobie, a wy możecie to zrobić w swoim przypadku. Bóg ma o nas staranie. Nawet wtedy, kiedy coś głupiego zrobimy. Bo nie wszystkie moje decyzje były mądre. Nie wszystkie, z biegiem czasu patrząc, nie wszystkie moje zachowania i nie wszystkie, a może i nawet większość, jakichś pociągnięć była aż tak rozsądna, jak to po czasie bym powiedział. Ale Bóg się o nas troszczył i ma o nas staranie. Nie tylko o mnie, ale o ciebie też. Bo myślę, że każdy z was mógłby stanąć tutaj i zamiast mnie do północy o tym opowiadać. Jeśli tak popatrzymy na te rzeczy, o których wiemy. A ile rzeczy było takich, których nie wiemy? A Bóg się o nas troszczył? Nawet kiedy robimy coś głupiego, Bóg się nieraz zachowuje. Chociażby ostatnio, jak w Białymstoku, co opowiadałem, że miałbym bardzo poważny wypadek na rozkopanym skrzyżowaniu. Prawdopodobnie moja głupota, bo założyłem nawigację satelitarną, jechaliśmy do ludzi po raz pierwszy w jakimś odległym miejscu, no i GPS mówi: jedź prosto. Rozkopane skrzyżowanie, ja jadę prosto. Nie wiem, gdzie były znaki, nie widziałem znaku. Ale okazało się, że z prawej strony z wielką prędkością jechał inny samochód. Ja stanąłem całym moim ciężarem na hamulcu. Ten człowiek co najmniej miał 100. Na rozkopanym skrzyżowaniu tak wykręcił mi przed przodem i nie zwalniając pojechał dalej. Ja przejechałem skrzyżowanie, jestem przekonany, że byłaby moja wina. ale Bóg nas uchronił. Uderzyłby w basie, w tą stronę. Bóg nas uchronił, nawet kiedy my może świadomie nie składaliśmy na Niego swojej troski. Dobrą rzeczą jest, jadąc się do Boga pomodlić. Następny werset mówi do nas jeszcze coś bardzo ważnego. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. I ten werset chciałbym skojarzyć z innym wersetem, z takim, który jest zapisany w liście do Galacjan. Bo zazwyczaj trzeźwość traktuje się jako nie stan upicia, że człowiek nie przyswaja sobie substancji, które go zmieniają. Ale w liście do Galacjan powiedział: Galacjanie, kto was omamił, wprowadził w błąd? I trzeźwość to też jest stan, w którym my swoją duchowość mamy zgodną ze Słowem Bożym. To jest bardzo ważny stan duchowego czuwania. To wynika bezpośrednio z tego fragmentu. Ja to wiążę bezpośrednio z drugą częścią 12 wersety, bo tutaj Piotr podaje, dlaczego napisał. Pisze, że przez Sylwana, wiernego wam, zwróćcie uwagę na to, kogoś, kto pochodzi ze środowiska Pawła i z adresatu, bo na tym terenie Paweł zakładał zbory, napisałem wam krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w niej trwajcie. Prawdziwa łaska Boża to inne określenie na chrześcijaństwo. Na ten zespół przekonań, który składa się na prawdziwe przepraszam, oddanie Bogu. Dlatego Piotr napisał, aby przypomnieć i upewnić tych, którzy mieli być trzeźwi i czuwać, że właśnie tak się rzeczy mają. Bo zgorszenia i różne nauki przychodziły, przychodzą i przychodzić będą zawsze. W tymże 8 wersecie jest też przypomniane coś z rzeczywistości duchowej. A my nie tylko spotykamy na ulicy ludzi i samochody. My nie tylko w kościele mamy braci i siostry, ale również w kościele i na ulicy jest przeciwnik nasz i jego aniołowie. Rzeczywistość duchowa nie jest wymysłem kościoła. To jest coś, co się dzieje naprawdę. I coś, co dotyka wszystkich. I zauważcie, kto chodzi dookoła. Przeciwnik wasz, nazwany diabłem, szuka słabych. Kiedy oglądamy filmy przelotnicze, możemy zobaczyć, jak lwy skanują jakieś tam stado antylop. I nie rzucają się na najmocniejszą sztukę. Wydaje się, taki 3-metrowy lew, co mu tam? Chodzą dookoła, szukają słabych. Szukają takich, które nie zdadzą rady całą noc biegać. I przeciwstawcie się mu. Przeciwstawcie się mu. Wczoraj na spotkaniu grupy domowej w późniejszym już czasie rozmawialiśmy, ktoś oglądał film przyrodniczy o pewnych ludziach, którzy żywili swoją wioskę, zabierając lwu część jego zdobyczy. Okazało się, że jeśli ktoś podejdzie, nawet kiedy lwy pożerają jakąś tam antylopę czy coś, twardo, zdecydowanie, to tym ludziom, ci ludzie podchodzili, odkrajali udziec i odchodzili. Lwy się rozpierzchły, nawet największe. Bo przeciwstawić się, to powoduje, że nie ma w nich mocy. Mocni w czym możemy się przestawić? Biblia tutaj mówi, 9 werset. Mocni w wierze. Mocni wiarą. Nie mocni, bo ja jestem mocny, tylko mocni tą siłą, która przychodzi z Jezusa Chrystusa. Jeszcze jedną rzecz tutaj apostoł Piotr dorzuca do wszystkich, o których czytaliśmy i mówiliśmy w poprzednich tygodniach o cierpieniu. Do całego dyskursu o cierpieniu dorzuca tutaj w 9 wersecie jeszcze bardzo ważne stwierdzenie. Te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Nie jesteśmy wyjątkowi. Nie jesteśmy wyjątkowi. To, co nas spotyka, nasz zbór, moją rodzinę, twoją rodzinę, nie jest rzeczą, której nie było lub nie będzie. Nasi bracia i siostry w różnych momentach historii i równolegle takich rzeczy doświadczają. Przy cierpieniu, to tak jak jest przy prześladowaniu, jak jest czasami przy chorobie. Może ja jestem taki, ale jak trochę zachoruję, to już chciałbym, żeby mi żona herbatę zrobiła, żeby mnie przykryła. Helenka, wiesz, jak twoja ciocia potrafi, ale przykryj mnie. Woli 10 minut krzyczeć, przykryj mnie, niż ruszyć ręką. Chyba te inhalatory nie są jednak dobre. Bo czujemy się wyjątkowi w tym, że cierpimy. Choćby mała grypka, ale tak sobie myślę, żona mogłaby mi wodę przynieść. Ale to w ten sposób wyjątkowo, to nie pomaga, ale w ten sposób czujemy się, że te cierpienia są czymś wyjątkowym. I tutaj apostoł swoich odbiorców sprowadza na ziemię. I to, co was spotyka, nie jest czymś wyjątkowym, po prostu taki jest, no taki typ. Jesteś chrześcijaninem, będziesz miał sprzeciw. I potem jest przepiękna deklaracja o naszym Bogu. Bo jeśli od Boga zaczynamy, na Bogu też kończmy. 10 werset. A Bóg wszelkiej łaski, nie tylko łaski, aby umocnić mocnych, nie tylko Bóg ten, który daje niektórym proroctwo, a niektórym coś innego, kaznodziejom słowo, ale Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie. Po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Czasami martwimy się i o taką rzecz. Jak ja dojdę do wieczności? Panie Boże, czy jak się zestarzeję? Czy już moje myśli się tak poplączą, że przestanę być kimś racjonalnym i wtedy mnie nie przyjmiesz? No bo nie wytrwam do końca. Albo kiedy przyjdzie jakieś cierpienie, czy jakaś choroba. A zauważcie, tutaj jest skreślona nieco inna perspektywa, której ja tak naprawdę chcę się uchwycić. Bóg wszelkiej łaski, który powołał nas do wiecznej swojej chwały w Chrystusie. I pominę tutaj fragmencik zdania, abyśmy zobaczyli sens większy. Sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni i na trwałym postawi gruncie. Bóg wie, że potrzebujesz utwierdzenia. Bóg wie, że potrzebujesz przysposobienia. Bóg wie, że potrzebujesz tego, żeby ci się życie nie chwiało. I dlatego Bóg te wszystkie rzeczy dla ciebie i dla mnie ma. Ma przygotowanie. Oczywiście, że aby być przygotowywanym, trzeba się temu poddać, bo może Bóg w kościele przygotowuje na takich spotkaniach jak dzisiaj. Przygotował do swojej wiecznej chwały i tutaj ten fragment zabrzmi jak z listów Pawła, w których co chwilę się powtarza. W Chrystusie, przez Chrystusa i na wszelkie sposoby. To nie jest myśl Pawła, to jest chrześcijaństwo. On nas przygotował do wiecznej swojej chwały w Chrystusie. Nie ma nic poza Chrystusem. Wszystko jest w Chrystusie. 11 werset. Jego jest moc na wieki wieków. Wydaje się, że jest tyle mocy różnych wokół nas, które walczą o nas, ale moc tak naprawdę należy do Boga i to na zawsze. I na to apostoł Piotr kończy ten list słowem amen. Później w postscriptum, w tych trzech wersetach, pisze, przez kogo pisał, pisze, dlaczego pisał, a więc, aby upewnić, napomnieć, że takie jest chrześcijaństwo. Tutaj jest pewien sens tego, co też dzisiaj czytałem z historii Kościoła, że prawdopodobnie apostoł Paweł został stracony troszeczkę szybciej niż Piotr. I kościoły pawłowe, te, z których pochodził Sylwan, atakowane między innymi przez różnych ludzi, potrzebowały upewnienia. I to upewnienie przyszło od Piotra, który wiele rzeczy tutaj pozytywnych napisał. W niej trwajcie, w tej łasce, która została wam dana, w tym chrześcijaństwie, które w Biblii zostało przekazane. Jest pozdrowienia, pozdrawia was zbór. I w tej chwili, chociaż argumenty, które przedstawiłem na początku, skłaniają mnie do tego, żeby odejść od tradycyjnego określenia, że to jest kot na Rzym, bo nie widzę powodu, to niech będzie, jak ktoś wierzy, niech każdy zostanie przy swoim zdaniu. I ostatni werset mówi o tym, że o takim bardzo starym zwyczaju, który panował w bardzo starych kościołach. O zwyczaju, który u nas zanikł w tej formie, a nawet w tej nowszej formie, dla niektórych jest nie do przebrnięcia. Mianowicie częścią chrześcijańskiego nabożeństwa było przywitanie się wszystkich ze wszystkimi. Nikt nie odchodził z nabożeństwa, jeśli nie przywitał się ze wszystkimi. I to było to przywitanie pocałunkiem świętym. Znalazłem takie ciekawe pismo. Człowiek pisze na przełomie II i III wieku, Tertulian, i książeczka jest o poście. I mówiąc o poście, o sposobach poszczenia, Tertulian, który jest człowiekiem gwałtownym dość, pisze, że jest taki zwyczaj u nas, że ci, którzy poszczą, nie wymieniają pocałunku świętego z innymi, bo mówią, że im brzydko z ust pachnie, ale w ten sposób okazują, że poszczą, a nie należy okazywać, że poszczą. I w ten ogólniejszy sposób okazało się, że zwyczaj, o którym tu pisze apostoł Piotr, był praktykowany w kościołach Afryki Północnej po roku, to było pisane około roku 210-215, więc to był bardzo stary zwyczaj, że wszyscy ze wszystkimi witali się. Jeżeli zostawimy już w naszej już kulturze ten pocałunek i zostaniemy przy podaniu ręki, to wyjście z kościoła bez podania ręki bratu podpada pod ten werset. Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzyście w Chrystusie. I ten zwyczaj, jako ostatnia rzecz, którą apostoł nam tutaj przekazuje, zostawmy i pielęgnujmy, bo jest nam potrzebny. Bo dopiero w tej chwili, w ten sposób pokazujemy, że wszyscy należymy do wszystkich, że to jest ważne, że to jest część naszego dziedzictwa. Bracie, siostry, od kolejnego spotkania, ale to już chyba będzie majowe spotkanie, będziemy czytać dalej dzieło Piotrowe, drugi list Piotra. Andrzeju, czy w przyszły czwartek ty mógłbyś usłużyć? Bo my chcemy odwiedzić rodzinę i jak wyjedziemy po nabożeństwie w pierwszy dzień świąt, to na czwartek drugi dzień świąt. No pierwszy dzień po świętach, czyli no, dobra, żona wie kiedy. Także od majowego spotkania będziemy czytać drugi list Piotra, który jest trochę inny, ale też głęboki i bogaty. A w tej chwili chciałbym, abyśmy na chwilę powstali, przyszli do Boga w modlitwie.